Dzień dobry Państwu, 12 stycznia 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport. Na radiosport.online to są wiadomości sportowe. This is the Kid. Właściwie można przetłumaczyć nazwę tego zespołu jako to jest zestaw. To jest zestaw, kojarzy nam się z zestawem pierwszej pomocy. Zestaw pierwszej pomocy jest potrzebny pewnie w czasie pandemii, w szczególności wtedy, kiedy chcemy wznowić rozgrywki sportowe. Golf był jedną z pierwszych dyscyplin, która wznowiła rozgrywki sportowe podczas pandemii w zeszłym roku. W tym roku kontynuuje rozgrywki golf. Wróciła największa liga świata, amerykański PGA Tour. Wróciła liga turniejem Century Tour of Champions, który był rozgrywany, ten turniej, na Hawajach. Na Hawajach piękna pogoda, 20 kilka stopni, troszkę wiatru, tam utrudnia wiatr głównie rozgrywki golfowe. To oczywiście nie przeszkadza w tym sensie, że można rozgrywać zawody, ale golfiści muszą bardzo uważnie dobierać kij do tego, żeby uderzać precyzyjnie, bo przecież jeżeli się gra pod wiatr, to trzeba większy kij, jeżeli z wiatrem mniej i tak dalej. No ale na Hawajach grali sami najlepsi, bo to jest Tour of Champions. Century, Tour of Champions w tym roku, jednak nie wszyscy byli mistrzami. Z reguły ten turniej jest rozgrywany w ten sposób, że biorą w nim udział ci wszyscy, którzy wygrali turniej w poprzednim roku. Ale tych turniejów było dużo mniej ze względu na pandemię, w związku z tym organizatorzy zdecydowali się zaprosić również tych wszystkich, którzy awansowali do finału PGA Tour, który był rozgrywany w Atlancie w stanie Georgia. I w związku z tym 42 zawodników, wśród tych zawodników nie wszyscy byli mistrzami turnieju PGA. Nie był na przykład mistrzem turnieju PGA Harris English w zeszłym roku, ale był w finale Championship Tour i w związku z tym wziął udział. Wziął udział w ten sposób, że wygrał w ogóle cały turniej. Harris English prowadził już po trzecim dniu razem z Ryanem Palmerem, chociaż w pewnym momencie wydawało się, że Ryan Palmer może mieć kłopoty po zakończeniu rundy. Poszedł zdać swoją kartę golfową, no i sędziowie zapytali go o sytuację z dołka numer 9. Ryan Palmer był bardzo zdziwiony. Okazało się, że Ryan Palmer, uderzając piłkę w stronę greenu, ona nie doszła na green i spadła z greenu i toczyła się po takim zboczu. No to nie jest dobre uderzenie oczywiście, kiedy piłka wraca, ale wtedy, kiedy piłka jeszcze się toczyła, Ryan Palmer w pewnej odległości, co prawda od piłki, ale jakoś nogą kopnął leżącą trawę, czy divot. Divot to jest takie miejsce po uderzeniu piłki, taki pasek trawy. No i sędziowie powiedzieli, że reguła 11.3 mówi o tym, że nie wolno poprawiać miejsca na polu golfowym, w które może dotrzeć tocząca się jeszcze piłka. Na co Ryan Palmer powiedział, no ale przecież on był, ta piłka już praktycznie zatrzymywała się, a on był daleko od tej piłki i to było właściwie takie, no absolutnie nie chciał poprawić sobie położenia, bo ta piłka nigdy by tam nie dotarła. W rezultacie sędziowie uznali jego tłumaczenie, nie dali mu dwóch uderzeń kary i Ryan Palmer prowadził wspólnie z Harrisem Englishem po trzeciej rundzie, minus 21, ale obaj grali troszkę słabiej na początku i to pozwoliło innym zawodnikom wysforować się na czoło tabeli wyników. Przede wszystkim Justin Thomas grał bardzo dobrze. No i Joachim Niemann. Justin Thomas miał innego typu problem w trzeciej rundzie. Otóż mikrofony wyłapały, jak użył takiego homofobicznego określenia. Co prawda użył je w stosunku do siebie, ale mimo wszystko niezbyt dobrze to wyglądało. Justin Thomas, po tym jak powiedziano mu o tym, że to zostało nagrane, to było słyszane, bardzo się przestraszył, przepraszał wszystkich naokoło, powiedział, że to po prostu jest absolutnie poniżej standardów. On musi po prostu zachowywać się lepiej i będzie się zachowywał lepiej. Przeprosił wszystkich naokoło. Natomiast Joachim Niemann w rundzie finałowej rzeczywiście grał rewelacyjnie. Miał szansę jeszcze na igla, na birdie, na ostatnim dołku, na dołku numer 18, ale nie trafił gdzieś z około, powiedzmy, 1,5 metra. No i właściwie to uderzenie w sumie zadecydowało o tym, że była dogrywka. Harris English też miał szansę wygrania na 18 dołku. On z kolei patował na igla, czyli w trzech uderzeniach na par 5. To bardzo dobry wynik, ale nie trafił i w związku z tym obydwaj zawodnicy byli na minus 25 i trzeba było rozegrać dogrywkę na 18 dołku. Dogrywka na zasadzie tak zwanej nagłej śmierci, czyli kto wygrywa dołek, wygrywa cały turniej. No i już za pierwszym razem dołek wygrał Harris English. Tym razem udało mu się zdobyć birdie na tym dołku. Z kolei Joachim Niemann, mimo że posłał piłkę bardzo ładnie po drive, był dosyć blisko, 245 yardów od dołka, ale zrobił tak zwanego hooka, czyli piłka strasznie zakręciła w lewo ostro. Skończyła co prawda przy greenie, ale nie udało mu się w dwóch uderzeniach trafić do dołka. I w związku z tym jednak to Harris English wygrał turniej Century Tour of Champions. I to jest zwycięstwo takie na przełamanie dla Harrisa Englisha, ponieważ on od 2013 roku nie wygrał na turniejach PGA Tour. Ostatni raz właśnie wygrał w 2013 Majakoba Golf Classic. No i teraz po raz pierwszy od tych 7 lat, albo prawie 8 lat wygrał turniej na PGA Tour. Cały turniej był dotowany sumą 6,5 miliona dolarów. Z kolei zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 1,340,000 dolarów, a przepraszam, chyba nawet 6,700,000 dolarów było do podziału dla uczestników tego turnieju. Tak więc niemałe pieniądze na turnieju w Hawajach. Harris English na pewno będzie z tego powodu zadowolony, że nie tylko przełamał tą serię braku zwycięstw na PGA Tour, ale również te pieniądze oczywiście znaczące dla jego dalszej kariery. Inni zawodnicy w zeszłym sezonie też przełamywali i zdobywali pierwsze zwycięstwa, albo przełamywali duży taki czas posuchy. Na przykład Sergio Garcia czy Hudson Swafford po raz pierwszy wygrywali po przerwie 3-letniej, a Carlos Ortiz i Jason Kokrak po prostu wygrali po raz pierwszy na tym turze. No jest to najwyższa liga świata, najbardziej obsadzona najlepszymi zawodnikami. Grają w niej oczywiście Tiger Woods, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau. Bryson DeChambeau i Dustin Johnson grali w tym turnieju, byli faworytami, ale jednak nie udało im się wygrać. W szczególności Bryson DeChambeau, który uderza powyżej 300 metrów, miał kilka nawet takich drive'ów 400-yardowych, czyli 360-metrowych, ale nie wystarczyło to, żeby pokonać przeciwników na polu w Hawajach. Następny turniej już w czwartek, Sony Open, również na Hawajach, tak więc znowu w bardzo pięknych okolicznościach przyrody będą zawodnicy PGA Tour zmagać się z polem i z warunkami. Na pewno będzie wiatru trochę więcej. To było takie dosyć dziwne, że tego wiatru było mało tym razem na polu na Hawajach, ale to pewnie się zmieni już od czwartku. Tam pula nagród 6,600,000, a w zeszłym roku wygrał Australijczyk Cameron Smith. Grają golfiści na Hawajach, posłuchajmy więc muzyki hawajskiej. Aloha, Tia Carrere Aloha. A ela I kana hele e ha hai anapa I kali ko pua ahi leihua o. Again.
ano i kali
Carrere Aloha z filmu Lilo and Stitch, ze ścieżki dźwiękowej tego właśnie filmu. Golfiści grają na Hawajach, zostają tam na turniej Sony Open w tym tygodniu. Grają również zawodnicy NBA. I na przykład w niedzielę zmierzył się zespół Chicago Bulls z Los Angeles Clippers. Był to świetny pojedynek pomiędzy gwiazdami obydwu zespołów. Zach LaVine zespołu Chicago Bulls rzucił 45 punktów, 7 asyst, 7 zbiórek, ale po drugiej stronie był Kawhi Leonard. Kawhi Leonard 7 trójek rzucił, 7 rzutów za 3 punkty, 35 punktów, 4 asysty i 2 zbiórki, i Los Angeles Clippers wygrali to spotkanie 130-127. W zespole Chicago Bulls wystąpił Patrick Williams. To jest ten zawodnik, który został pozyskany w drafcie w tym roku do Chicago Bulls i grał bardzo dobrze. Pilnował co prawda Kawhi Leonarda. W związku z tym zadanie było bardzo trudne, ale dla Patricka Williamsa właśnie Kawhi Leonard był gwiazdorem, był takim modelem, wzorem do naśladowania w czasie, gdy ten dorastał. W związku z tym, no to było jakieś spełnienie jego marzeń, żeby zagrać przeciwko Kawhi Leonardowi. Tym razem to nie wyszło jeszcze najlepiej, chociaż i tak już eksperci zaczynają porównywać obydwu zawodników, wróżąc Patrickowi Williamsowi bardzo dobrą karierę. Patrick Williams zmierzył się ze swoim idolem Kawhi Leonardem w meczu, w którym Chicago Bulls mieli swoje szanse, ale jednak przegrali 3 punktami z Los Angeles. Faworyzowani Los Angeles Clippers. W innym spotkaniu w niedzielę Oklahoma City Thunder pokonała zespół Brooklyn Nets 129-116. No i tutaj nie grał Kyrie Irving, ponieważ generalnie w tym sezonie mecze rozgrywane są bardzo często i trenerzy podejmują decyzję, żeby nie wystawiać zawodników właściwie codziennie. W związku z tym Kyrie Irving nie grał. Grał Kevin Durant. On rzucił 36 punktów, miał 4 asysty i 11 zbiórek. Jared Allen również grał dość dobrze. 15 punktów, 1 asysta, 10 zbiórek, ale nie wystarczająco dobrze, bo Shai Gilgeous-Alexander po stronie Oklahoma City Thunder rzucił 31 punktów, 7 asyst i 6 zbiórek, no i zwycięstwo Oklahoma City Thunder nad Brooklyn Nets, którzy są faworyzowani generalnie do jakichś sukcesów w tym sezonie, mając właśnie tych dwóch gwiazdorów, Kyrie Irvinga i Kevina Duranta. Z kolei wczoraj już w meczach wczorajszych New York Knicks przegrali z Charlotte 88-109, Memphis Grizzlies pokonali Cleveland Cavaliers 101-91. Milwaukee Bucks z Giannisem Antetokounmpo poradzili sobie z Orlando 121-99. Phoenix przegrał z Waszyngtonem 107-128. Philadelphia przegrała z Atlantą 94-112, a Toronto przegrało z Portland 111-112. To chyba raczej niespodzianka. Portland spisuje się nieźle. Ostatnio jeszcze Indiana przegrała z Sacramento 122-127. Patrick Williams z Chicago Bulls grał przeciwko swojemu idolowi Kawhi Leonardem, ale niestety chyba to jednak troszkę więcej płaczu niż sukcesów w tym pojedynku. Cry Me a River dla Patricka Williamsa właśnie.
cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
Arthur Hamilton podobno napisał tę piosenkę Cry Me a River dla Ellie Fitzgerald, ale to wykonanie akurat Julie London, chyba najbardziej znane wykonanie piosenki Cry Me a River. Wylać trzeba może łez, żeby walczyć z Kwajem Leonardem. No to jest gra słów, oczywiście cry, czyli płacz, i Kawhi, to jest imię zawodnika obecnie Los Angeles Clippers, wcześniej innych zespołów, również Toronto Raptors, na którym to stadionie były właśnie takie plakaty Cry Me a River, mówiące o tym, że ktokolwiek będzie grał przeciwko Kawhi Leonardowi, będzie zalewał się morzem łez po prostu. Tym razem Patrick Williams z Chicago Bulls nie poradził sobie z Kawhi Leonardem i dlatego zadedykowaliśmy mu piosenkę Cry Me a River. Rozgrywany wczoraj był już ostatni mecz trzeciej rundy Pucharu Anglii i zmierzył się w nim zespół West Hamu. Zespół West Hamu pokonał Stockport 1-0. Wydawało się, że ten mecz jednak trzeba będzie przedłużyć, że będzie dogrywka. Dobrze radził sobie zespół ze Stockport, ale jednak w końcówce Dawson, obrońca zespołu West Hamu, strzelił bramkę na 1-0 i dał awans zespołowi West Ham. Mecz rozgrywany był na dosyć trudnej nawierzchni, o czym wspominali gracze West Hamu, że ciężko było walczyć na takim boisku o takiej jakości, dawno już nie grali na tak złej nawierzchni, a jednak to jest właśnie część gry w trzeciej rundzie Pucharu Anglii, że trzeba jechać do takich małych miejscowości, grać czasami w dosyć słabym boisku i zobaczyć, jak się rywalizuje wtedy z różnymi rywalami z niższych klas rozgrywkowych. Stockport nie poradził sobie, zawodnicy Stockport byli rozżaleni, uważali, że włożyli dużo zdrowia, serca i umiejętności i należała im się przynajmniej dogrywka, ale jednak West Ham okazał się zwycięski. Z kolei wczoraj już odbyło się losowanie czwartej rundy Pucharu Anglii. No i jest kilka ciekawych zestawień w następnej rundzie. Przypomnę, że w Pucharze Anglii nie ma rozstawień, w związku z tym może trafić drużyna z Premiership na drużynę z ósmej klasy rozgrywkowej, jak to było w przypadku Tottenhamu, który grał z Marine FC, który jest na ósmym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Wygrał 5-0, co prawda, no ale trzeba było jechać tam walczyć na boisku przy domach, przy płocie, właściwie prawie bez trybun. A tym razem w czwartej rundzie zmierzy się Manchester United z Liverpoolem, więc właściwie taki troszkę przedwczesny finał. Również rozlosowano piątą rundę, no i okazuje się, że już w piątej rundzie nie będzie takich pojedynków pomiędzy drużynami z pierwszej szóstki Premiership. W związku z tym te drużyny, które już awansują z tej szóstki do następnej rundy, nie będą rozgrywać meczów między sobą, a ze słabszymi rywalami ze słabszych lig najprawdopodobniej. Everton być może spotka się z Tottenhamem w piątej rundzie, jeżeli obydwa zespoły oczywiście awansują. A jakie inne ciekawe zestawienia w czwartej rundzie Pucharu Anglii? Chorley to jest też da dużo niżej, niższy poziom rozgrywkowy, którzy wygrali z Derby, tym razem będą grali z Wolverhampton, a Manchester City pojedzie do League 2. To jest czwarty poziom rozrywkowy, Cheltenham Town. Tottenham będą grali znowu na wyjeździe, tym razem z Wycombe, którzy są w Championship, czyli drugiej lidze angielskiej. Z kolei Chelsea grać będzie z Luton Town, a Sheffield United, którzy zdobyli swoje pierwsze zwycięstwo w ten weekend, wygrywając w Bristol z Bristol Rovers, tym razem będą grali z Plymouth Argyle, więc okazja na zwycięstwo znowu będzie. Fulham z kolei będzie grać z Burnley i to jest pojedynek dwóch drużyn występujących w Premier League. Z kolei zespół z czwartej ligi, czyli League 2 właściwie, ale czwarty poziom rozgrywkowy, Crawley Town, który wygrał z Leeds United, będą grali z Bournemouth. Tak więc zapowiada się bardzo ciekawie rywalizacja w czwartej rundzie Pucharu Anglii, w szczególności oczywiście ta rywalizacja pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem, ale my będziemy trzymać kciuki za te zespoły z niższych lig, Chorley na przykład, czy Crawley, te, które poradziły sobie z drużynami z Premiership i grają dalej i mają nadzieję na bycie takim kopciuszkiem w Pucharze Anglii, że wygrają na przykład z Tottenhamem, że wygrają na przykład z drużyną z Premiership i będą opowiadać przez kolejne lata swoim dzieciom i wnukom, jak to się grało z drużyną z Premiership. Chumba Wamba, Tub Thumping, I Get Knocked Down But I Get Up Again. To o wszystkich tych zespołach, które są w sumie skazane na porażkę, a jednak czasami udaje mi się wygrać z kimś takim jak Leeds United. Chumba Wamba Tub Thumping. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Upadnę, ale wstaję i już nigdy nie będzie w stanie mnie przytrzymać przy ziemi. To właśnie o tych wszystkich zespołach z 6 ligi, 7, 8 ligi angielskiej, które walczą z drużynami w Premiership, walczą w Pucharze Anglii i czasami udaje mi się nawet wygrać i awansować do następnej rundy. Wczoraj, w poniedziałek, odbył się już 5. dzień testu, meczu testowego krykieta pomiędzy zespołem Australii i Indii. Mecz był rozgrywany w Sydney, na Sydney Cricket Ground i wydawało się, że Australia sięgnie po zwycięstwo, ponieważ prowadziła przed ostatnim dniem powyżej 400 ranami i nie zdarzyło się od 50 lat już na tym stadionie Sydney Cricket Ground, żeby ktokolwiek był w stanie wrócić i przynajmniej zremisować taki mecz, w którym przegrywał już 407 ranami. A jednak stało się. Hanuma Vihari i Rachi Vandran Ashwin grali świetnie. 256 razy uderzali piłkę w ich stronę zawodnicy Australii, a jednak 334 rany zdobyli Hindusi. 5 tylko wicketów upadło. Oczywiście to jest za mało, żeby wygrać, ale był już koniec dnia. A jeżeli nie udaje się zakończyć, czyli wyrzucić wszystkich batsmenów danego zespołu 5 dnia, no to wtedy deklarowany jest remis i to na pewno należy uznać za ogromny sukces zespołu z Indii, który, przypomnę, w pierwszym meczu testowym ostatniego dnia zdobył tylko 36 ranów, czyli co 10 razy mniej niż w tym meczu w Sydney. 36 ranów to było najmniej w historii, jeżeli chodzi o rundę krykieta. Tak więc po fatalnej porażce w Adelaide udało im się wygrać drugi test w Melbourne, a w Sydney udało im się zremisować, co oznacza, że w czwartym meczu testowym będą grali o zwycięstwo, a czwarty mecz testowy zostanie rozegrany w Brisbane w stanie Queensland, gdzie w tej chwili przemieszczają się zawodnicy Indii i Australii. Australijczycy mieli swoje szanse, bowlerzy, ci, którzy rzucają piłkę, dosyć dobrze grali, ale Tim Payne, kapitan zespołu australijskiego, nie złapał piłki i to trzykrotnie opuścił piłkę, która była w sumie do złapania. Pojawił się też artykuł w Guardianie brytyjskim o tym, że Australijczycy zachowywali się dosyć niegodnie podczas tego ostatniego dnia testu meczu z Indiami, a w szczególności mowa jest o Timie Payne, właśnie o tym kapitanie, który nie złapał 3 razy piłki. Okazuje się, że Tim Payne po prostu używał takiego trash talking trochę, które znamy z koszykówki, ale w krykiecie jest to raczej niezbyt dobrze widziane. Otóż Tim Payne zaczął mówić do tych Hindusów, którzy byli przy wikiecie, że są słabi, że nie poradzili sobie w jakimś meczu, że wszyscy się będą za nich wstydzić i tak dalej, czyli bardzo, bardzo słabe, bardzo niskie takie sformułowania, które musiał wiedzieć Tim Payne, że zostaną wyłapane przez mikrofony, które przecież są usadowione w pobliżu tych wicketów, a jednak mimo to tego typu niską taktykę stosował kapitan zespołu Australii. Mowa jest w artykule Guardiana o tym również, że kiedyś kapitan zespołu z Queensland podobnego typu sformułowań używał w Tasmanii w 2001 roku do zawodnika, który dopiero debiutował, i mówi się o tym, że to, co się mówi na polu krykieta, to potem można bardzo łatwo jednak zapomnieć przy piwie, ale jednak wtedy ten debiutant odmówił kapitanowi Queensland piwa po tym meczu, po prostu uważał, że taktyka była za niska, że te stwierdzenia po prostu są niegodne gry w krykieta. Tak więc Australijczycy nie wygrali tego meczu, a jednocześnie taki pozostał niesmak po taktyce Tima Payne'a po tych takich no, bardzo niskich sformułowaniach, które używał w stosunku do hinduskich krykiecistów. Inny mecz, który w tej chwili zaprząta głowy Brytyjczyków, z kolei Anglików w szczególności, to mecz, który zaczyna się w czwartek pomiędzy Sri Lanką a Anglią. To jest też mecz testowy. Były problemy. Wydawało się, że być może nawet zostanie odwołany ten mecz ze względu na zakażenie jednego z krykiecistów angielskich. On jest w dalszym ciągu w izolacji, nie będzie mógł grać, Moen Ali, ale to oznacza, że zadebiutuje najprawdopodobniej Lawrence. To jest zawodnik z Essex, który po raz pierwszy wystąpi w testowym krykieta dla Anglii. Lawrence, który dostał szansę od Chrisa Silverwooda, który jest w tej chwili szefem, czyli trenerem zespołu angielskiego. Ten właśnie trener Chris Silverwood zarządzał Essex, drugą jedenastką Essex, i wtedy właśnie zauważył Lawrence'a i dał mu szansę. I w tej chwili da mu szansę w meczu testowym przeciwko Sri Lance. Już od czwartku będziemy śledzić te zawody pomiędzy zespołem Sri Lanki i zespołem angielskim. Zobaczymy, czy forma Anglików po tych testach zeszłorocznych, w szczególności z West Indies, czy Anglicy utrzymali tę formę i będą w stanie pokonać Sri Lankę na ich własnym terenie. W krykiecie dużo się dzieje, natomiast na pewno chcielibyśmy, żeby ten sport pozostał takim sportem dżentelmeńskim, a zachowanie Tima Payne'a, kapitana Australijczyków, na pewno było niegodne. Mówimy takiemu zachowaniu nie, tak jak w utworze zespołu Big Thief z Brooklynu, Nowy Jork. Big Thief w utworze not, w utworze nie po prostu. Big Thief. Wielki złodziej. Big Thief to Nowojorczycy. Byli studenci Berklee School of Music. Pięknie grają i bardzo tak emocjonalnie mówią nie. Mówią nie tym właśnie wszystkim zagrywkom, które osłabiają reputację krykieta. Wczoraj zakończyły się rozgrywki Wildcard Weekend w futbolu amerykańskim. Właściwie w niedzielę się zakończyły, bo były trzy spotkania w sobotę i trzy spotkania w niedzielę. Wczoraj taki czarny poniedziałek. Powinien być właściwie czarny poniedziałek dla tych wszystkich trenerów, którzy dalej nie awansowali, ale jednak nikt nie został zwolniony z tych trenerów, którzy byli trenerami zespołów, które odpadły, a został zwolniony inny trener, Doug Peterson. To jest trener Philadelphia Eagles, który zdobył z tym zespołem tytuł mistrza Super Bowl w wspaniałym pojedynku z New England Patriots i słynny Philly Special, w którym quarterback był wide receiverem i on otrzymał podanie od swojego kolegi. Ta zagrywka uznawana za absolutnie genialną była właśnie zagrywką Douga Petersona. Tym razem jednak został zwolniony. Philadelphia Eagles grali słabo w tym sezonie. Słabo grał w szczególności Carson Wentz, główny rozgrywający tego zespołu. Podobno też jakoś już nie układały się te relacje pomiędzy Dougiem Petersonem i Carsonem Wentzem. Doug Peterson wstawił nowego rozgrywającego, Jalena Hurtsa, ale jego też zmienił w ostatnim meczu przeciwko Washington Football Team, co spotkało się z absolutną złością fanów zespołu New York Giants, bo oni przecież liczyli na to, że Philadelphia im wyświadczy przysługę i wygra z Washington Football Team. W ten sposób New York Giants by awansowali do playoffów, ale tego nie zrobił. Mówi się, że to zrobił złośliwie, żeby rywalowi zamiedzy, może nie tak zamiedzy, no ale powiedzmy z New Jersey, nie dać awansu do playoffów. Tym razem podobno już nie są w stanie się dogadać właściciel zespołu Philadelphia Eagles i Doug Peterson i musieli się rozstać. W innych wiadomościach dotyczących futbolu amerykańskiego ważna wiadomość dotyczy innego trenera, legendy Billa Belichicka. Bill Belichick to jest ten trener, który 9-krotnie z New England Patriots był w finale Super Bowl i 6-krotnie zdobył tytuł tego mistrza. W tym sezonie, ponieważ nie ma już Toma Brady'ego w New England Patriots, no to New England Patriots nie awansowali do playoffów, ale Bill Belichick w dalszym ciągu pozostaje chyba jednym z największych, o ile nie największym trenerem w ogóle w historii futbolu amerykańskiego. A wiadomość jest taka, że Bill Belichick zrezygnował z otrzymania medalu wolności. Donald Trump chciał przyznać Billowi Belichickowi ten medal. I Belichick powiedział, że ostatnio właśnie zaoferowano mi to wyróżnienie i czułem się zaszczycony nominacją, ponieważ wszyscy, którzy wcześniej otrzymali to wyróżnienie, to bardzo zasłużone osoby, ale stwierdziłem, że po tych tragicznych wydarzeniach poprzedniego tygodnia, w którym to właśnie ten tłum zaatakował Kapitol, nie mogę przyjąć tego wyróżnienia. Przede wszystkim jestem amerykańskim obywatelem, mam dużo szacunku dla wartości naszego kraju, dla wolności, dla demokracji. Reprezentuję nie tylko siebie, ale również swoją rodzinę i cały zespół New England Patriots, a jedną z najważniejszych rzeczy, która zdarzyła się w zeszłym sezonie właśnie, to było to, że razem zebraliśmy się z zespołem, mieliśmy rozmowy na temat równości czy nierówności społeczny, na temat braku przestrzegania zasad równości rasowej i zdefiniowaliśmy różne działania, które mają sytuację poprawić. W tej sytuacji nie jestem w stanie zaakceptować tego medalu. I to jest duży cios dla Donalda Trumpa, ponieważ on zawsze uważał Billa Belichicka za swojego poplecznika, za swojego zwolennika w pewnym momencie na wiecu, nawet w 2016 roku Trump przeczytał list podobno od Belichicka, który mu gratulował wspaniałej kampanii. Belichick potem powiedział, że no, Trump jest moim przyjacielem, ale ja absolutnie nie jestem osobą polityczną. W związku z tym de facto zaprzeczył temu, że jakikolwiek list taki wysłał. No ale nie jest to pierwsze kłamstwo Donalda Trumpa. Bill Belichick generalnie unikał jakichkolwiek sformułowań, jakichkolwiek wypowiedzi w obszarze polityki i to, że nie przyjął teraz tego medalu, jest bardzo, bardzo głośny. To jest rzeczywiście taki głos, który jest bardzo wyraźny i znaczący. Inni przyjęli to wyróżnienie. Na przykład Annika Sorenstam przyjęła medal wolności, Gary Player również w ostatnim czasie, także nie mieli problemu z tym, żeby przyjąć medal od Donalda Trumpa, ale Belichick zachował się jednak inaczej. I to moim zdaniem oznacza, że rzeczywiście Bill Belichick jest tym graczem wagi ciężkiej w NFL, w ogóle w świecie sportu, ale w ogóle w społeczeństwie amerykańskim. Blackway Heavyweight to jest właśnie muzyka tematyczna NFL Ligi Futbolu Amerykańskiego i odzwierciedla zachowanie tego właśnie wspaniałego trenera, chyba trenera wszechczasów, Blackway Heavyweight dla Billa Belichicka z New England Patriots za to wspaniałe zachowanie.
Boy, you the op and your bros hating. All of them fake, I see both faces. Scared of the whip, it's a ghost racing. I knock them down to their cold cases. Marathon run, I'ma slow pace it. They did not want me to go places. Foil plans like the gold place. And if we pulling up with the whole squad, are you ready? Done told y'all that you better be running. I'm in my goal yard. When I walk in, I know y'all telling me nothing. John the man, sucker if y'all in denial. I get the chip on them and I bust out the south side. Is that Pico de Gallo? Stop it, quiet, if it's new, I done got it. See my jewels, shining, shining. White diamonds, Miley Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish. Masterpiece, bought it, young. Hey, I don't know no better, I'm on this every day. I don't want punks to get wild nonsense. We got momentum, don't try to stop it. Diamonds are clearer than my conscience. I don't let bygones be bygones. It's that's when I'm honest. Penthouse building, reach heaven's heights. Now that's what you call a God complex. Remember the days I was down low when it was out cold, but I went out and got it. Look at my milestones, man, it feel like the Dow Jones when you look at my pocket. Look at the flex, yeah. Whipping the Teslas. I'm a mess, but I'm a it's all a finesse. Boy, yo, stop it, quiet. If it's new, I done got it. See my jewels, shining, shining. White diamonds, Miley Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish. Masterpiece, bought it, young. Hey, I don't know no better, I'm on this every day.
Blackway Heavyweight dla wspaniałego trenera i człowieka Billa Belichicka, trenera New England Patriots. Piękną historię opisuje dzisiaj w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Rafał Stec. Tę historię również opisuje Guardian, czyli ważna historia w świecie futbolu. Japoński heros chce grać do śmierci, tak pisze Rafał Stec. A pisze o Kazuyoshi Miurą. To jest zawodnik, piłkarz japoński, który był pierwszą globalnie rozpoznawalną gwiazdą japońskiego futbolu, a teraz śrubuje absolutny rekord długowieczności. I wcale to nie jest rekreacyjna piłka nożna, którą uprawia Kazuyoshi Miura. Podpisał kontrakt, kolejną umowę z pierwszoligową Yokohamą FC, która występuje w J-League, w profesjonalnej lidze, pierwszej lidze futbolu japońskiego. Moje ambicje i entuzjazm do futbolu tylko rosną, napisał w oświadczeniu Kazuyoshi Miura. Cała kariera Miury przechodzi w ogóle ludzkie pojęcie, tak pisze właśnie Rafał Stec. Jest w tej chwili o 4 lata starszy od Jerzego Brzęczka i jest rówieśnikiem Jurgena Kloppa, trenera Liverpoolu, a zadebiutował w seniorach w 1986 roku, to w tym samym roku, w którym Diego Maradona przedryblował wszystkich na mundialu w Meksyku. Podobnie jak Argentyńczyk został w swoim kraju absolutnie idolem. A od 3 lat jego nazwisko widnieje w księdze rekordów Guinnessa, bo został uznany za najstarszego piłkarza, który strzelił bramkę w ogóle w najwyższej klasie profesjonalnego futbolu. Nie interesuje mnie rola trenera, prezesa, dyrektora sportowego czy telewizyjnego eksperta. Chcę grać do śmierci, jeśli ciało pozwoli. Kiedy umrę, chcę, by ogłoszono, że odszedł piłkarz Miura, a nie były piłkarz Miura, powiedział kiedyś dziennikarzowi L'Équipe. Tak pisze Rafał Stec. Kazuyoshi Miura już od początku, od dzieciństwa był zafascynowany futbolem, a zaraził go tą namiętnością do futbolu jego ojciec, który też był fanatykiem. W 1970 roku poleciał na mundial do Meksyku, zabrał kamerę i filmował mecze, na przykład popisy Pelego oraz całej reprezentacji Brazylii. Potem przywiózł tą taśmę do Japonii i pokazał swojemu synowi. Dorastałem bez końca, oglądając wideo nagrane przez tatę, opowiadał Miura korespondentowi BBC. Przewijał taśmy i przewijał, aż nie umiał sobie wyobrazić życia spędzonego inaczej niż na boisku. Codziennie zrywał się o 6 rano, by przed śniadaniem przez godzinę ćwiczyć żonglerkę i inne techniczne triki. No i całą swoją karierę zaplanował. Wiedział, że w Japonii wtedy nie był w stanie mieć takich umiejętności, którymi mógłby rywalizować z najlepszymi na świecie, więc poleciał do Brazylii. No i tam trenował z Brazylijczykami, którzy na początku kompletnie nie podawali do niego, śmiali się z jego techniki, ponieważ była ona słabsza od ich, ale on trenował usilnie, trenował coraz więcej, a gdy dojrzał, ruszył w dalszą podróż i wtedy już grał w klubach brazylijskich, japońskich, ale także we włoskiej Genui, chorwackim Dynamie Zagrzeb, australijskim Sydney FC, a wśród rodaków już został absolutnie wielką gwiazdą i wtedy został liderem reprezentacji kraju i właśnie z Japonią zdobył po raz pierwszy w dziejach Mistrzostwo Anglii, a w sumie strzelił w reprezentacji 55 goli w 89 meczach. Historia piękna, historia wspaniała takiego zawodnika, który gra, który uwielbia grać, który doskonali swoje umiejętności i świetnie też jest w fizycznej formie, bo w takim wieku, żeby nie mieć zerwanych achillesów czy kontuzji kolan, to rzeczywiście jest wielkie, wielkie osiągnięcie. Kazuyoshi Miura, dla niego mamy utwór zespołu Oasis Live Forever, bo chyba wiecznie będzie żył w pamięci kibiców japońskich Kazuyoshi Miura. Oasis Live Forever. To już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online. 12 stycznia 2021 roku DJ Spaca żegna Państwa.